w kraju, który no, ma różne tam swoje dzisiaj zmagania, jak zresztą cały świat, i się zastanawiałem, czy ktoś będzie chciał przyjść, ale wiecie, ja doczekałem takich momentów w Polsce, inaczej, kiedy byłem w Azji i to nie byłem wcale w biednym kraju, tylko w bardzo bogatym, w Singapurze, zobaczyłem pierwszy raz coś, czego nigdy nie widziałem wcześniej, kolejkę do kościoła. Było któreś już nabożeństwo i w trakcie tego któregoś już nabożeństwa w tej sali, która miała około 3000 miejsc, ustawiło się kolejne 400 osób w kolejce na następne nabożeństwo, a drzwi pilnował policjant i ochroniarz. I było tak flamastrem napisane: nie ma wolnych miejsc. I pomyślałem sobie, chcę doczekać takiego czasu, w którym nie będzie wolnych miejsc, a ludzie będą się rwali do kościoła. I muszę wam powiedzieć, że od kilku tygodni doświadczam czegoś takiego, ponieważ nie wiem, jak wy macie to rozwiązane, ale u nas trzeba się rejestrować online, że ludzie prawie na mnie presję wywierają w sobotę wieczór, pewnie za 2 godziny się zacznie, bo skończy się rejestracja i ilość wolnych miejsc w kościele i zaczynają ludzie pisać i dzwonić: pastorze, zrób coś, ja chcę być jutro na nabożeństwie. Nie wiem, weź coś tam, dopisz tych wolnych miejsc, trochę ciszej może, tych wolnych miejsc w tych rejestracjach, żebym ja mogła, mógł być. Słuchajcie, co za cudowne czasy oczywiście, że ludzie nie mogą się doczekać, żeby się dostać w niedzielę do kościoła. I w tym kontekście chciałbym wam usługiwać, wiecie, kilka miesięcy, może nie, rok temu pojechałem w jedno zacne miejsce. Przeżyłem niesamowite rzeczy z Bogiem, do których gdzieś tam Bóg od jakiegoś czasu mnie przygotowywał i mówił. I wiecie, ja przez lata zastanawiałem się tak, wszyscy gadają o przebudzeniu, a po co mi przebudzenie? Wszyscy się modlą o te przebudzenia, czy to przebudzenie przyjdzie. I to jest, wiecie, takie gadanie o czymś, przebudzenie w Polsce. No Bóg może wszystko, ale wiecie, ileś już generacji naszych ojców poumierało i przebudzenia nie widziało. I ja tak sobie wymyśliłem, że wiecie, nasz Kościół będzie się rozwijał bez tego przebudzenia. Można i bez Pana Boga można rozwijać Kościół. Wiecie, są miejsca, w których ludziom całkiem to nieźle wychodzi. Siłą jakiejś presji, jakiegoś rozpędu. Ale wiecie, około rok temu Bóg zaczął bardzo wyraźnie do mnie mówić nie na temat przebudzenia w Polsce, ale na temat osobistego przebudzenia. Każdej osoby na tej sali. Ponieważ istnieje tylko jeden rodzaj chrześcijańskiego życia, to jest gorące życie. Dziękuję za jedno amen, to znaczy, że dzisiaj jestem w świetnym miejscu, żeby Bóg zaczął nas dzisiaj zapalać. I kiedy Pan Jezus nauczał o Królestwie Bożym, a potem kiedy mówił w objawieniu Jana do Jana, to zakładał tylko jeden rodzaj płonącego ognia w nas, to znaczy wielkiego ognia, żaru, płonącego żaru. I to jest jedyny rodzaj, że tak powiem, chrześcijańskiego życia, który jest zakodowany w Bożym sercu. Bóg nie przewidział dla ciebie zwyczajnego życia, w tym sensie takiego stabilnego, chrześcijańskiego, nudnego życia chrześcijańskiego mężczyzny. To nie jest to, co Bóg przewidział dla ciebie. Kiedy Bóg powoływał cię do swojego królestwa, to przypomnij sobie, jak wszystko było proste. Jaka wiara była prosta, jak rzeczy się działy i oglądałeś niesamowite rzeczy. A potem ktoś ci wmówił, że już wiesz, ty już jesteś taki dojrzały i nie możesz tak tylko bazować na tych wszystkich cudach, które się wtedy działy. Musisz już tak żyć wiarą, wiesz, nie oczekiwać tych wszystkich wielkich rzeczy, ponieważ dojrzałość w wierze to jest wiara, pomimo że nie oglądasz. I tak coraz chłodniej, chłodniej, chłodniej i przyzwyczajamy się do takiego po prostu życia, które jest zwyczajnym chrześcijańskim życiem. I wiecie, pomyślałem sobie, ja się nie zapisywałem do zwyczajnego życia z Bogiem. Kiedy ja się nawracałem, ja się nie umówiłem z Bogiem na zwyczajne życie. Bóg miał tyle łaski nade mną, że ja nie posmakowałem tego zwyczajnego życia, takiego, wiecie, nudnego chrześcijańskiego życia. Nie wiem, tak mi się udało, powiem tak, to nie jest moja zasługa, ale Ale też nie było to życie, wiecie, jedynie góra, góra, zwycięstwa, zwycięstwa, zwycięstwa. Tu, w tym miejscu takiej osoby nie ma. Napisałem dzisiaj na mediach społecznościowych, na Facebooku, że jestem ekspertem od powstawania po pomyłkach, skuchach i upadkach. Nie będę się kreował przed wami na pastora, który wygłosi płomienne kazanie o doskonałym życiu i jeszcze będę wam wmawiał, że takie życie prowadzę. Oczywiście są na tej sali tacy ludzie, ale ja do nich nie należę. I dzisiaj będzie transakcja wiązana, to znaczy najpierw usłyszycie kazanie, które wypowiedziałem tydzień temu w Włodzisławiu, ale potem usłyszycie kazanie, które dopiero jutro w Włodzisławiu powiem. I co chcę powiedzieć? I wiecie, tak jak jechałem i wybierałem, o czym mam mówić, to myślę, jaki Bóg jest kochany, bo dokładnie o tym, na co się umówiłem z Korneliuszem, to dokładnie to samo przeżywamy w Kościele, także wiecie, to jest ekonomiczne jedno czy dwa kazania w dwóch miejscach wygłosić, a ja tego raczej nie robię. Także jesteśmy w tym samym miejscu. Ten wieczór i to, co my przeżywamy dzisiaj w Filadelfii, chcę mówić do was o takim chrześcijańskim życiu, życiu z Bogiem, w którym, do którego jesteśmy powołani, aby zwyciężać, aby mieć to odważne, zwycięskie serce, ale żeby w tym zwycięskim sercu nie zatracić wrażliwego serca, albo żeby Bóg w nas wzbudził wrażliwe serce. Dlatego, że możesz zwyciężać i w tym samym czasie kompletnie nie mieć serca pełnego miłości. Możesz mieć serce pełne miłości, ale po jakby żyć od porażki do porażki. I dzisiaj chciałbym opowiedzieć wam o dwóch wielkich mężach Bożych, którzy jeden jeszcze nie zaczął bitwy, już miał porażkę w głowie, a drugi toczył same zwycięskie bitwy, ale kiedy zaliczył glebę, to totalnie. Będę mówił o Gedeonie na pierwszej sesji, a potem będę mówił o Dawidzie. I będę z wami do bólu szczery, będę czasami może sięgał trochę intymnych spraw, może trochę takich spraw, o których czasami nawet nie rozmawiamy w Kościele, bo nic tak nie boli, jak udawanie, że wiecie, jesteśmy tacy piękni, cudowni, wypolerowani, wspaniali. Zadam wam pytanie, kim jesteś naprawdę? Co ty o sobie myślisz? Kiedy mówisz swoje imię, to co masz na myśli? Jak opisałbyś swoją osobę? Czy myślisz o sobie, jestem ukochanym dzieciakiem Pana Boga? Czy myślisz o sobie, bez Boga słabo mi się wiodło, ale z Bogiem daję radę, zwyciężam. Jakie masz myśli o sobie? Jaki masz swój własny wizerunek? Co myślisz o sobie tak naprawdę wewnątrz? Wiecie, i to pytanie ma pobudzić was do tego, żeby zobaczyć tak naprawdę, co myśli o nas Bóg i odbudować swoją właściwą tożsamość. Tożsamość, czyli to, kim naprawdę jesteś. Jesteś mężczyzną, masz może rodzinę, może dzieci, masz imię, nazwisko, ale to nie jest twoja tożsamość. Masz obywatelstwo, ale to nie jest twoja tożsamość. Opowiem wam pewną historię. Mam psa, z którego jestem bardzo dumny. To jest pies rasy, zawsze wypowiadam to z dumą, bo to jest kompletnie zaprzeczenie mojej osobowości, rasy Amstaff. I kiedy wypowiadam to słowo, to ludzie, którzy mają bardzo ogólne pojęcie o psach, mówią, serio? I co, nie boisz się w domu spać? No taka bestia, bo wiecie, że to są tak zwane psy niebezpieczne. Od razu i chciałbym wam opowiedzieć historię. To jest suczka, ma ponad rok. Mamy też kota. Bardzo pięknego, rasowego. Właściwie dwie rasy zmieszane, więc wyszło, że jest jeszcze piękniejszy niż te rasy. I wiecie, ten kot z tym psem przez rok nie potrafił się dogadać. To znaczy kot uciekał, pies go gonił, który się chciał bawić. I wiecie, różni doradcy im powiedzieli tak. Człowieku, jak przyjdzie pies do domu pierwszy raz i podejdzie do twojego kota, jak kot go podrapie, to pies będzie wiedział, jakie jest miejsce jego w szeregu. Ale kot go nie podrapał. Kot uciekał. Latali góra, dół, góra, dół. Wiecie, można było zwariować i trzeba było kota w innym miejscu, psa w innym miejscu i eksperci mi mówili internetowi, poczekaj, wszystko się ułoży. Na szczęście się ułożyło. To wszystko ma sens, co ja wam mówię, więc nie obruszajcie się, gdzie tu Słowo Boże. Słowo Boże będzie zaraz, ale to jest wstęp do całej historii, niezwykle ważny i kluczowy. I wiecie, pewnego dnia idę na spacer z moim psem. Oczywiście taki dumny, ten pies ma taką, wiecie, on akurat nie ma, ale dużo tych psów ma takie przerośnięte szczęki. Wiecie, ile Amstaff ma zgryzów w szczęce? 500 kilogramów. Tam tony to jest przesada, ma 500 kilogramów, więc wyobraź sobie, że 500 kilo złapałoby cię za rękę i uścisnęło, coś ścisnęłoby cię, wiesz, o nacisku 500 kilogramów. Kiedy je kości, to nie wolno na to patrzeć, bo to jest przerażające, jak on łamie te kości w tych szczękach. I wiecie, idę sobie z tym psem i mam sąsiada. Sąsiad mój jest ostatnim prawdziwym rolnikiem w Wodzisławiu Śląskim. Chyba ostatnim. I ubzdurał sobie, że będzie obok mnie, co ma swoje plusy i minusy. Minusy ma na przykład takie, że pasą się za moim płotem konie, które robią to, co robią, jak sobie tam biegają, wiecie, no różne są, potem mamy cały dom much i w ogóle. I idę z tym psem, wychodzi od sąsiada taki kot. Jeżeli kot może być u nas, nie wiem, czy u was się mówi takie słowo oszkliwy? Oszkliwy, to jest taki brzydki z brzydkich. Ten kot był najoszkliwszym kotem, jakiego widziałem. Obrzydliwie brzydki. Okrutnie brzydki. Coś mu nie wyszło chyba przy porodzie. Ale taki malutki był. Taki malutki. Kociaczek. I wiecie, idzie ten mój pies, macha ogonem, czyli chce się bawić. Podchodzi do tego oszkliwego kota, a ten kot zrobił taką minę i tak. Ten pies podchodzi, a on... Pies skulił ogon i uciekł. 500 kilo w szczęce wystraszyło się małego kotka. Dlaczego ja o tym mówię? Dlatego, że na tej sali są same Amstaffy Boże, a czasami przychodzą kotki i nas przeganiają. Biblia mówi, i teraz to jest wstęp, jeżeli zaś, list do Rzymian mówi, mieszka w was duch tego, który wzbudził Jezusa z martwych, to ten, który przywrócił do życia Jezusa Chrystusa, ożywi również wasze śmiertelne ciała przez swego ducha, który mieszka w was. Dlaczego ja o tym czytam? Ponieważ jest tu zawarta bardzo ważna informacja. Ta informacja mówi o tym, że ten sam Duch Święty z tymi samymi atrybutami mieszka we mnie i w tobie, który wzbudził Jezusa z martwych. Potrafisz to sobie wyobrazić, że od momentu twojego nowonarodzenia w twoim duchu zaczyna mieszkać ten sam Duch Święty. I ten sam Duch Święty w momencie chrztu w Duchu Świętym okrywa cię, zanurza cię w swojej mocy, w tej samej mocy, która wzbudziła Jezusa z martwych. Jakie to dla mnie ma dzisiaj znaczenie oprócz teoretycznego bebłania? Jak to się przekłada na moją codzienność? Jeżeli ten sam Duch Święty mieszka w tobie i we mnie, to chrześcijanie powinni być największą w dobrym tego słowa znaczeniu elitą świata. Bo nikt nie ma Ducha Świętego za wyjątkiem nas. Nikt nie ma tego samego Ducha Świętego, który wzbudził Jezusa z martwych ze wszystkimi Jego zasobami, z całą Jego mocą. Wiem, że może jest to trudne do zrozumienia, że właśnie ty, ty i ty i każdy na tej sali ma dokładnie tego samego Ducha Świętego. Nie ma Ducha Świętego dla Jezusa i całej reszty. Halo, tu ziemia. Czy ja mówię coś inaczej? Ten sam Duch. Ten sam Duch. Ten sam Duch zamieszkuje w ciebie. A więc co to znaczy? Że nasza prawdziwa tożsamość jest wynikiem tego, że ten sam Duch Święty mieszka we mnie, czyli to samo życie jest we mnie, ten sam zwycięski Duch jest we mnie. To jest moja prawdziwa natura. Dlatego chrześcijanin równa się zwycięstwo. Nawet jeśli go nie widzisz, to twoim powołaniem jest przełamywać, zwyciężać, kruszyć, dewastować to, co niszczy twoje osobiste życie. Przede wszystkim twoje życie. Przede wszystkim moje życie. Dlatego, że każdy z nas na tej sali toczy swoją osobistą bitwę, męską bitwę. Bitwę jako mąż, jako, chciałem powiedzieć żona, to jako mąż, jako chrześcijanin, jako lider, jako wolontariusz, jako po prostu człowiek z imienia i nazwiska toczy swoją bitwę. I wiecie, do czego was zachęcam? Żeby nie udawać idealnych. I żeby umieć powiedzieć: tak, masz rację. Masz rację. I Kościół powinien być miejscem, w którym wszyscy na tej sali powinni czuć się bezpieczni, aby móc o tym bezpiecznie rozmawiać. Abyśmy nie byli zgromadzeniem ludzi, którzy mają taki teatr pozorów. O, bracie, co tam u ciebie? O, Pan działa, niszczy diabła, dewastuje. Wiesz, po prostu przejechałem po nim jak po szmacie. Tak, chcemy, żeby tak było. Idziemy w tym kierunku, ale musimy też przyznać, że jeszcze nie osiągnęliśmy tego w pełni. Chociaż prawdziwa nasza tożsamość jest odnosić więcej niż zwycięstwo. Tak mówi Boże Słowo? Nowe tłumaczenie bardzo mi się podoba, bo tam jest powiedziane, że... pozwolicie, że sobie przełączę, bo coś mi się tutaj włączyło, nie te notatki. Zobaczcie, pierwszy list Jana, żeby wam pokazać, dokąd zmierzamy i jaka jest nasza prawdziwa tożsamość. Bo wszystko, co się narodziło z Boga, narodziłeś się z Boga? Od momentu, kiedy Duch Święty zaczął mieszkać w tobie, narodziłeś się z Boga. Od momentu, kiedy przeżyłeś chrzest z Duchem Świętym, zostałeś przykryty, żeby powiedzieć to tak bardziej obrazowo, bo mówimy chrzest Duchem Świętym, czyli zostałeś zanurzony, okryty Duchem Świętym z Jego całą mocą i Jego darami. I kiedy myślę sobie o moim osobistym przebudzeniu, o twoim osobistym przebudzeniu, to najpierw mam na myśli powrót do bliskości z Bogiem, odkrycie tego, kim jestem w Nim i przejawianie się mocy Bożej w moim osobistym życiu. Kiedy jechałem tutaj, wiecie, co ja sobie pomyślałem? Powiedziałem to pastorom. Wy nie potrzebujecie moich kazań. Wy potrzebujecie Boga. Ja już tyle kazań w życiu wygłosiłem. Ja już tyle kazań usłyszałem. Wiecie, ile ja książek przeczytałem? Czasami po 3 książki czytam. I przyszedł taki moment, w którym ja mówię: ej, to jest coś porąbane. Przepraszam za używanie czasami takich kolokwialnych wyrazów, ale chcę coś pokazać. Mówię: ja tyle wiem, ale ja potrzebuję Cię, Panie, zobaczyć. Twoją dłoń też potrzebuję zobaczyć. Bo ja ludziom opowiadam o Tobie, ale ja potrzebuję doświadczyć Twojej dłoni, która jest połączona z Twoim sercem. Dlatego, że Bóg czyni wszystko z powodu miłości do mnie i do Ciebie. Ja już jestem zmęczony kazaniami. Wiecie, ja mam w iPadzie setki chyba swoich kazań i sobie myślę: Boże, jak to z tym kaznodzieją, ale to był ogień, jak ktoś powiedział z sali, ty lepiej te kazania wrzuć w ogień. Bo wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat. Tym zwycięstwem, które pokonało świat, jest nasza wiara. Któż bowiem zwycięża świat, jeśli nie ten, który wierzy, że Jezus jest Synem Boga? I oto jest bardzo proste połączenie. Stałem się dzieckiem Bożym, stałem się Synem Bożym, Synem Boga Żywego, zostałem podłączony do Bożej rodziny i mam wiarę, a ta wiara wierzy, że Jezus jest prawdziwym Bogiem. Czyli całe moje zwycięstwo nie opieram na wierze, wiecie, w to, że jestem fajny i w ogóle, ale na tym, że sam Syn Boży ze swoją mocą działa poprzez moje życie, bo On jest tym prawdziwym Bogiem. Ostatnio przeżyłem absolutnie rzecz przedziwną. Inaczej. Nawróciłem się w 1994 roku i kiedy się nawracałem, nie musiałem oduczać się pić, a byłem imprezowiczem strasznym. Nie oduczałem się palić marihuany. Nie oduczałem się palić papierosów, po prostu przyszła moc Boża, sieknęła mnie w czachę, w Jastrzębiu, Leszka Mochy i to było tak. I pamiętam, ludzie na nabożeństwie mówią, poszedł inny, wrócił inny. Są pewne rzeczy, które dzieją się poprzez proces uczniostwa, ale są pewne rzeczy, które dzieją się przez moc Bożą. I nie możemy tych dwóch porządków mieszać. Dlatego, że my bardzo często, wiecie, na skutek braku pewnej skuteczności w naszym życiu, zwycięstw, mówimy, jestem w procesie. Tak, w pewnych sprawach jestem w procesie. Przeraża mnie to, bo to jest zbyt długo. Toczę swoje bitwy, ale w niektórych, i wiecie, jakiś czas temu miałem taką swoją bitwę, bardzo trudną, nawet nie mam odwagi o niej mówić, to coś przykrego dla mnie. I wiecie, ja tak sobie myślę, Jestem w procesie. Jeszcze trochę, jestem w procesie. I tak sobie to powtarzałem, byłem coraz bardziej sfrustrowany. I pewnego dnia wstałem, obudziłem się rano i wiedziałem, że zwyciężyłem. Nawet wiecie, tak sprawdzam, czy dalej coś mnie w tym obszarze męczy i nie męczy. Są rzeczy, które dzieją się przez moc Bożą, kiedy Bóg przychodzi i mówi koniec niewoli, to jest ten moment, to jest ta chwila, to jest właśnie tutaj, dzisiaj wieczorem, koniec niewoli w jakimś obszarze twojego życia. A są pewne inne rzeczy dotyczące na przykład twojego charakteru, które będą szlifowane, ale nie możemy mieszać tych dwóch porządków. Wyobraź sobie, że przychodzi kobieta, przynoszą kobietę czy człowieka opętanego przez złego ducha, a Pan Jezus mówi, dobrze, zaczynamy proces. Co to jest? A więc myślę, że jest taki moment, w którym chcemy i pragniemy, ale musimy zacząć pragnąć odważnie, sięgać po to wiarą i przestać, wiecie, przyjmować taką bezpieczną teologię, no dobra, no nie ma przełomów, nie ma działania Pana Boga, no muszę z tym żyć. Właśnie o to chodzi w osobistym przebudzeniu, że będziesz gotowy zapłacić cenę, aby zobaczyć więcej Boga w swoim życiu, więcej Jego mocy, więcej Jego cudów, opakowanych więcej Jego miłości. Wiecie, i tak mnie trzyma już to prawie miesiąc i tak się zastanawiam, wow, jak na początku. W ogóle nie walczyłem, przyszło. I bardzo, bardzo tak skrótowo, bo chciałbym nawet jeszcze na tej sesji się pomodlić, czy modlić się, bo pomodlić to takie, wiecie, no pomodlimy się, czyli zrobimy co trzeba, ale chciałbym zająć się trochę naszą głową. Większość bitew można przegrać w głowie, zanim się one jeszcze zaczną. Twoje nastawienie do problemu ma znaczenie. Ja przegrałem wiele bitew w swojej głowie. Wiecie, ja na przykład nigdy nie byłem dobrym piłkarzem. Właściwie to ja nawet nie mógłbym się nazwać piłkarzem. Nogi mi się plączą. Jak idę w górach, wiecie, gdzieś w Tatrach, to ja muszę bardzo uważać, żeby się nie potknąć o własne nogi. Nie wiem, czy ktoś zna to uczucie. Nie, no mężczyźni się nie przyznają takich słabości. I wiecie, jak idę, ale to sprawia, że ja bardzo uważnie stawiam kroki. Moja słabość stała się moją zaletą, w tym sensie, że kiedy idziesz normalnie i nogi ci się plączą, a jesteś w górach, to idziesz bardzo ostrożnie i jesteś skoncentrowany. Czyli ryzyko spadnięcia z jakiegoś szlaku jest niewielkie, bo jesteś ciągle skoncentrowany. Rutyniarze, cwaniacy najczęściej leżą tam na dole, albo amatorzy. Ale ci, którzy są skoncentrowani, oni uważają, ale nie o tym chcę mówić. I wiecie, kiedy chłopaki na osiedlu zawsze wybierali do drużyn, nie wiem, czy mieliście taki system, że zawsze było dwóch najlepszych i oni wybierali spośród całego tego, z tej grupy ludzi, ty, Jasiu, Andrzej, Zbychu, mnie brali na końcu, bo nikt mnie nie chciał. Też taki byłeś? Rozumiesz mój ból. Rozumiesz mój ból. I wiecie, i ponieważ ja miałem w głowie to, że nikt mnie nie chce, to ja już byłem kiepski, zanim się ten mecz zaczął, bo ja nawet nie próbowałem być lepszy. Ale pamiętam kiedyś mój kolega, który, wiecie, my mamy to szczęście, nie grajcie z nami w piłkę, od razu mówię, bo mamy kilku byłych graczy ekstraklasy, kiedy Odra Wodzisław była jeszcze w ekstraklasie. Oni mają prawie po 50, ale łoją skórę strasznie. I wiecie, jeden z nich, taki Mariusz, mówi, Ty staniesz na bramkę, bo jesteś wysoki, no to wiesz, będziesz takim naszym, taki Olivier Kahn. Kto pamięta? To był niemiecki bramkarz Olivier Kahn. Wiecie, on tak we mnie zbudował jakiś power, że ja byłem geniuszem bramki wtedy, a graliśmy z niezłą drużyną. Coś we mnie wzbudził, a na pewno wzbudził we mnie odwagę, że ja się tej piłki nie bałem, bo wiecie, ja bałem się grać w piłkę, bo sobie myślę, jak mnie ta piłka palnie w czachę, to przecież ja umrę z powodu tej szybkości tej piłki. Pamiętacie Gedeona, 6 rozdział Księgi Sędziów. Oto przychodzi Bóg do Gedeona, który jeszcze bitwa się nie zaczęła, a on tą bitwę już przegrał w swojej głowie. Dlaczego? Bo czytamy o tym, że Gedeon, co robił Gedeon? Mlął mąkę w tłoczni, czyli robił to, do czego nie był powołany, w miejscu, które do tego się nie nadawało. Totalny galimatias. Ilu ludzi na tej sali byłoby szczęśliwszych, gdyby robiło to, do czego są powołani, w miejscu, które jest do tego przeznaczone? I nie mam na myśli jedynie wielkich służb dla Boga. Nie mam na myśli, wiecie, jakichś niesamowitych rzeczy, ale często my boimy się pomarzyć, że moglibyśmy robić rzeczy, które kochamy. I przez te rzeczy, które kochamy, przynieść Bogu chwałę. Ponieważ Królestwo Boże, i wiem, że trochę strzelam sobie w stopę, ale taka jest prawda, to nie jest budynek kościoła. Królestwo Boże jest wszędzie tam, gdzie się udajesz i poszerzasz Królestwo Boże przez moc Ducha Świętego. To może być twoja praca. Chcecie nowe objawienie? Wiecie, że nie ma czegoś takiego jak świecka praca? Wiecie o tym? To ludzie leniwi wymyślili świecką pracę albo ludzie, którzy bali się tego świata. Kiedy ja się nawracam i mówię, no, idziesz do świeckiej pracy. A ja głupi, nieuświadomiony, co Biblia mówi. Mówię, no tak. I tak mi obrzydzali tą świecką pracę. Tak mi ją po prostu mówili, ten świat, ta świecka praca, ta mamona. I ja zawsze, jak szedłem do tej pracy, byłem nieszczęśliwy. A Biblia mówi, cokolwiek robicie, czyńcie jak dla Pana. Królestwo Boże nie dzieli pracy świeckiej i super służby w kościele. Twoja praca może być twoją służbą. I Gedeon ma totalny galimatias. I przychodzi Pan do Gedeona. I co mówi Pan do Gedeona? Wiecie, hebrajscy bibliści twierdzą, bo tam jest napisane anioł Pana, a potem Gedeon mówi, z Panem rozmawiałem. I kiedy jest taka wiecie, ciekawostka teologiczna i kilka razy w Biblii pojawia się taka konstrukcja przy okazji też Jakuba, że raz mówi, że widział anioła Pana, a potem mówi, że z Panem rozmawiał. I to jest taka ciekawostka, że bibliści hebrajscy twierdzą, że to sam Jezus przychodzi do Gedeona. I co mówi Jezus? Witaj, czempionie. Witaj, mężu waleczny. Witaj, wojowniku. Witaj, pogromco pogan. Witaj, dewastatorze ciemności. Ale chwilę, on przecież mąkę mlął. I na tej sali niektórzy mąkę mlą, a są powołani, żeby być czempionami. Na tej sali niektórzy może czują się właśnie serio? Ja? Wiesz dlaczego? Dlatego, że prawdopodobnie nigdy nie odkryłeś jeszcze swojej prawdziwej natury, tożsamości w Bogu. Bycie czempionem to nie znaczy, że spędzasz 7 dni na siłowni i jesteś napakowany, nasterydowany, bo prawdziwy mężczyzna to jest pewien sposób myślenia, a nie to, jak wyglądasz. Mężczyźni, wiecie, mówi się, że ja usłyszałem takie zdanie tragiczne, ale trochę prawdziwe, że islam jest religią mężczyzn, a chrześcijaństwo religią kobiet. Przyczyn takiego stanu jest wiele, ale wiecie, myślę, że dlatego jest tak mało mężczyzn w kościele, bo męskość w kościele jest uznawana za jakiś problem. Bo wszystko musi być takie delikatniutkie. Co, bracie, u ciebie? A, dziękuję, Pan działa. Wszystko musi być takie babcine, kobiece. Wiecie, że kobiety odnajdą się w męskim kościele, ale na odwrót jest trudniej? Co mam na myśli? Męski? Taki, wiecie, trochę styl surowy, siermiężny. Pojechałem kiedyś do Norwegii. Nie nudzę was? Mogę mówić jeszcze chwilę? Pojechałem do Norwegii i zabrano nas do kościoła, w którym było 30 kobiet i 2 dziadków emerytów, starszych seniorów. I zrozumiałem, dlaczego ten stan taki jest. Ponieważ były, wiecie, takie koronki. Ja nie obśmiewam teraz, tylko chcę wam powiedzieć, koroneczki takie dziargane, a na głównym ołtarzu stało akwarium ze złotą rybką i 2 świeczuszki w kaczuszkach pływały, takie świeczuszki do podgrzewaczy. I sobie myślę, Jezu, przecież ja bym tutaj umarł. Męskość jakoś jest w kościele taka niemile widziana. Ja nie mówię, że u was na pewno jest inaczej, ale u nas tak było. Wszyscy mężczyźni musieli być tacy trochę. I Gedeon dokładnie taki sam był. Taki trochę zniewieściały. I przychodzi Pan i mówi, ej, chłopaku, idziemy na wojnę. On mówi, ja? I teraz zobaczcie, co Gedeon robi. Gedeon ma tyle złych wyobrażeń o sobie. Gedeon, który był Żydem, nie rozumiał w ogóle, z jakim Bogiem ma do czynienia. Może być tak, że możesz być 30 lat wierzący i wiesz, że nie wiesz, z jakim Bogiem masz do czynienia. Możesz być 30 lat wierzący i pełen deficytów i kompleksów na swój własny temat. Ja nie mam złudzeń co do swojej osoby bez Boga, ale mam głębokie oczekiwania co do mojej osoby z Bogiem. Nie mam złudzeń do tego, kim byłem i kim się staję, kiedy Bóg staje się dla mnie zbyt odległy. Ale mam wielkie oczekiwania, kiedy podchodzę do Boga coraz bliżej i oczekuję, że z tej bliskości Jego obecność, która jest na mnie, będzie mnie zmieniała i zmieniała świat wokół mnie. Nie możesz całe życie żyć w oparciu o to, jak ty siebie widzisz. To jest moment, w którym musisz z tym zerwać. Kto powiedział coś złego do twojego życia? Może twoi dysfunkcyjni, zdegenerowani rodzice. Czas jest im wybaczyć i odrzucić to, co wypowiadali do twojego życia. Może ktoś bliski wypowiadał złe rzeczy do twojego życia. Ty nigdy niczego nie osiągniesz, ty do niczego się nie nadajesz, ty fajtłapo, ty gamoniu, ty ośle, ty jełopie i wstaw sobie co chcesz. I my to pamiętamy i to wpływa na nasze życie. Wiecie dlaczego? Bo jeszcze nie zdążyliśmy przyjąć tego, co myśli o nas Bóg. A Bóg mówi do ciebie, witaj mężu waleczny. Halo, tu ziemia. Witaj, mężu waleczny. To nie jest ważne, że nie chodzisz na siłownię, nie jesteś napompowanym karkiem. Nie mam nic przeciwko siłowni, wiecie, lubię trochę się poruszać, ale czasami my myślimy mężczyzną taki... Ale jest druga strona tej historii. To trochę jak z takim westernem z Chuckiem Norrisem. Pamiętam taki western, nie pamiętam tytułu. Facet po prostu był kiedyś kimś wielkim. A potem na skutek różnych zdarzeń powiedział tak. Mam to gdzieś, jadę na jakąś farmę, będę sobie te krowy pasał, będę sobie mieszkał i będę udawał, że wcale nie potrafi się bić. I będę udawał, że nie jestem mistrzem karate. I sobie to wmówię, że nie jestem mistrzem karate i w ogóle każdy może mnie zlać. Ale wiecie, Chuck to jest Chuck. I pewnego dnia przyjeżdża jakiś szeryf i mówi, stary, po prostu dokonano strasznej rzezi, zrobiono twojej rodzinie także to, to i to. I potem jest pokazane, jak Chuck zaczyna z powrotem wracać do formy. Obudził się lew. Halo, niech zacznie budzić się w nas lew z pokolenia Judy. Wiecie, dlaczego się nie budzi czasami? Bo my się łatwo w życiu ustawiliśmy. Bo jest cena, żeby się obudził. Musisz zostawić to, co było dosyć wygodne i spokojne, ale nie czyniło cię szczęśliwym. Musisz zostawić to, co dawało ci fałszywe poczucie bezpieczeństwa. I wyjść w nową podróż. I twój wiek kompletnie nie ma znaczenia przed Bogiem. Jutro będę mówił o Dawidzie. Dzisiaj też będę mówił o Dawidzie. Taka zajawka. Wiecie, jaki był problem Dawida? Że Dawid postanowił na chwilę pójść na emeryturę. Tak na jeden tydzień, może na dwa. W Królestwie Bożym nie ma emerytury. Bo co jest napisane w jednym z psalmów? Nawet w starości wydają owoc. Gedeon prowadził święte życie Ciamajdy i Pan Bóg postanowił to zmienić. I nawet Gedeon i Pan Bóg, kiedy przychodzi, w ogóle nie zajmuje się kompleksami Gedeona, tylko mówi, witaj wężu waleczny. Jak? Mężu, a co ja powiedziałem? Wężu? O, przepraszam. To może był na początku wężem, ale potem zamienił się w męża. Witaj mężu waleczny. W ogóle nie rozmawia z nim, wiecie, w stylu, ale zrozum, ale musisz się, wie, stary, ogarnąć. On po prostu nawet nie widzi Gedeona z jego wszystkimi wadami, deficytami, tylko mówi, ja widzę cię inaczej, chłopaku. Wyruszamy w wielką bitwę. To tak, jak wiecie, trochę z Matrixa jest sobie ten Neo czy Neo i on sobie żyje, fałszuje te programy, kopiuje, hakuje ten cały świat komputerowy i nagle przychodzi Morfeusz i mówi, stary, jesteś zbawicielem, musisz uwolnić ludzkość od maszyn. A on sobie spokojnie żył. Czy wiecie, że na tej sali są ludzie, którzy właśnie tak sobie spokojnie żyją? I Bóg mówi, ej, koniec chowania się w tej swojej dziupli. Koniec spokojnego, przeciętnego, nudnego życia. Zapraszam cię w podróż, w ekscytującą podróż. Będzie tam niebezpiecznie. Czasami będziesz widział, że prawie umierasz. Czasami będzie ci się wydawało, że w ogóle o tobie zapomniałem, a będziesz miał momenty chwały, glorii, a pewnego dnia, kiedy odejdziesz z tego świata, przyznam ci wielką nagrodę za twoje czyny tutaj na ziemi. Czy naprawdę chcecie być tylko odźwiernymi w niebie? Ja nie. Czy naprawdę chcesz tylko zamiatać plac w którymś miasteczku w niebie? Bo Biblia mówi, że każdy z nas jest zbawiony z łaski, nie wiem, czy wiecie, ale będziemy otrzymywali nagrodę i odpowiedzialność w niebie adekwatną do tego, jakie życie wiodłeś tu na ziemi. A, tu was mam. Bo myśleliście, że wszyscy będziemy tam królami. Ja chciałbym, chociaż pewnie się nie nadaje aż tak bardzo, ale nie chcę być odźwiernym. Wyobraźcie sobie, Janusz, twoi zborownicy przychodzą, a pastor Janusz otwiera drzwi, tylko proszę tu, proszę. Bracie, ty będziesz tam koronę miał wielką. Ale także te korony czekają na was. Jest czas wyjść z tej jaskini. Powstańmy. Tu muzykant, nasz gitarzysta ze wspaniałą gitarą, wspaniałym głosem nam zaśpiewa. A ja chciałbym, żebyśmy się modlili. Ale nie takie, wiecie, bubu, bubu. Tylko chciałbym, aby każdy z nas stanął przed Bogiem i powiedział, potrzebuję swojego przebudzenia. Potrzebuję wyjść z tego miejsca, w którym się zawiesiłem. Potrzebuję doświadczyć na nowo jakiegoś ożywienia i jestem gotowy zapłacić cenę. Dziękujemy Ci, Panie. Chcielibyśmy wznieść swoje ręce do Boga i zacząć Go najpierw uwielbiać. Panie, uwielbiamy Cię. Jesteś cudowny, Tato. Tato, jesteś tak cudownym Bogiem. Tak cudowny wieczór przygotowałeś dla nas, że nawet bym nie pomyślał. Jaki to jest super. Tato nasz kochany w niebie. Modlę się teraz, aby Twoja chwała zaczęła wypełniać to miejsce. Aby kiedy staniemy na koniec do modlitwy, aby Twój Duch Święty zaczął poruszać się pośród nas. Zapraszamy Ciebie, Duchu Święty. Chcemy razem z Tobą zrobić fajną pracę. Duchu Święty, uwielbiamy dzisiaj Jezusa. Duchu Święty, oddajemy chwałę Bogu Wszechmogącemu. On jest cudowny, wielki i niezwykły. Panie, my chcemy zrobić ten odważny krok do przodu. Zerwać ze swoimi nudnymi przyzwyczajeniami. Podjąć jakieś wyzwanie w swoim osobistym życiu. Zacząć robić rzeczy, które mają sens. Które mają sens nie tylko na ziemi, ale także w wieczności. Panie, my musimy na nowo przeżyć swoje duchowe przebudzenia. Ojcze, niech każdy na tej sali zacznie doświadczać Boga w szczególny sposób. Panie, poprzez Twoją ponadnaturalną ingerencję, poprzez Twoje działanie, poprzez Twoje znaki, cuda, Panie, poprzez Twoją moc, a to wszystko niech będzie przejawem Twojej miłości. Ojcze, modlimy się o uwolnienie ponadnaturalnych rzeczy do ich życia. Panie, o odnowienie znaków, cudów, proroctw. Panie, modlimy się o to w imieniu Jezusa. Modlimy się o to, ale nader wszystko o wzbudzenie głodu, głodu Twego Słowa, głodu bliskości z Tobą. Panie, aby głodu świętości, zostawienia tego wszystkiego, co Panie zaburza nam tą relację z Tobą. Ojcze, my dzisiaj chcemy stanąć i powiedzieć, Panie, patrzymy na siebie i na Ciebie nowymi oczyma. Duchu Święty, wzbudź w nas życie, wzbudź w nas entuzjazm, wzbudź w nas właściwe pragnienia. Panie, modlimy się o to. Przełam w nas tą przeciętność, przełam w nas tą apatię, przełam w nas te zwykłe chrześcijańskie życie. Panie, my nie chcemy tylko żyć i chodzić do kościoła, ale chcemy, Panie, doświadczać Twojej obecności, doświadczać Twojej chwały, doświadczać Twojej mocy, doświadczać Twojego namaszczenia, doświadczać Twoich proroctw, Twoich darów Ducha Świętego. Panie, my tego potrzebujemy w imieniu Jezusa. Niech moc Twoja będzie uwolniona na tym miejscu. Niech Twoje namaszczenie będzie uwolnione na tym miejscu. Niech Twoje uwolnienie, niech Twoja potęga, chwała i majestat, Panie, będą uwolnione dzisiaj w imieniu Jezusa. Przyjdź, Duchu Święty, w taki szczególny, nowy, świeży sposób. Panie, my o to się modlimy. Twoja chwała, Twoja chwała, Twoja chwała, niech wypełnia to miejsce. Niech wypełnia to miejsce. Ojcze, jesteśmy głodni, jesteśmy głodni. Jesteśmy głodni, Panie. Chcemy czegoś więcej niż dobrej atmosfery. Twojej chwały, Twojej szczególnej obecności. Uwielbiamy Cię, Panie. Chcemy zaśpiewać, uwielbić Boga jeszcze jedną pieśnią. Shadiako sende lava radios.
Święty, święty jest nasz Pan. Święty jest nasz Pan.
Chwała Ci, Panie. Chwała Ci, Panie. Chwała Ci, Panie. Graj, graj, graj. Chciałem, żebyśmy jeszcze coś zrobili. Ja wiem, że to jest bardzo trudne. A bardzo tak odczuwam na poziomie takim proroczym, że Bóg chce i zaprasza Cię, abyś przyniósł przed Boży tron i mógł nawet przed Bogiem przyznać, że potrzebujesz wybaczyć swojemu Ojcu. Że wasza relacja była zaburzona, tato nigdy cię nie przytulał, nie dowartościowywał, nie wypowiadał słów błogosławieństwa. Nawet Bóg mi daje taki obraz, że może pochodzić ze wsi i ta wiejska praca była najważniejsza. Od najmłodszych lat ojciec gonił cię do pracy i nauczył cię pracowitości, ale też nie był osobą, która w jakikolwiek sposób pokazywała ci swoje ojcowskie serce. I tak nawróciłeś się, poszedłeś za Bogiem, ale czujesz, że gdzieś jest jakiś piach w trybach twoich duchowych i Bóg wie, że posyła takie słowo objawienia, że to jest moment, w którym powinieneś wybaczyć swojemu Ojcu. Tak po prostu powiedzieć, tato, może nie tato, ale Panie Boże, wybaczam mu te wszystkie zaniedbania ojcowskie, które zrobił, kocham go, jest dla mnie wyjątkowy, jest dla mnie szczególny. Wierzę, że Bóg też posyła słowo, aby wybaczyć ojcu, który nadużywał alkoholu. Był pracownik jakiegoś zakładu pracy, jakiś przemysł ciężki, coś w tym stylu. Jak to przy sobocie po robocie, a potem już i niedziela i poniedziałek popijał. I gdzieś nie odczułeś tej ojcowskiej miłości. Miałeś świetną relację z matką, ale kompletnie nie miałeś relacji z ojcem. Kłótnie, sprzeczki, kiedy miałeś 17-18 lat, konflikty. Nawet była jakaś bójka, rękoczyn. Być może nawet uderzyłeś swojego ojca, popchałeś go. Potrzebujesz swojemu tacie wybaczyć. Ja musiałem swojej mamie, wiecie, to nie jest grzebanie się w grzechach, ale kwestia wybaczenia jest absolutnie fundamentalna. Ja musiałem mojej mamie wybaczyć taką rzecz, która dewastowała naszą relację. Zrobiłem to rok temu, to znaczy kochałem swoją matkę, ale kompletnie nie byłem w stanie się z nią dogadać. Wiecie, na sam widok ja już byłem zdenerwowany. Ona ma 88 lat. Wyobraźcie sobie, jakie to jest okrutne nie umieć okazywać miłości swojej 88-letniej matce, którą kochasz. I Bóg zaczął mi mówić, ty wiesz, że ty masz urazę do niej za to, że kiedy miałeś 15 lat, wiecie, ja byłem bardzo dobrym uczniem piątkowym, ale byłem wpływową osobą i moi koledzy namówili mnie na zawodową szkołę górniczą. I to tak zaburzyło cały mój proces nauczania. Poszedłem do tej zawodówki. Nie mam nic przeciwko zawodówce. Wiecie, nie w tym rzecz, ale ja akurat chciałem iść do liceum, tylko koledzy mnie zbajerowali i moja matka nie zabroniła mi pójść do tej szkoły. Ja miałem do niej żal o to przez 35 lat, że ona pozwoliła mi iść do tej szkoły. Że powinna powiedzieć, synu, w tym wieku nie jesteś w stanie sensownie myśleć. Fajnie, fajnie, niech chłopcy idą do górniczej, ale ty jesteś humanistą, powinieneś iść do liceum na humanę albo na profil ogólny. Ja poszedłem wtedy do tej szkoły górniczej, jeszcze na kierunek elektryczny, w ogóle wszelkie liczenie, prąd. I wiecie, ja 35 lat do niej nosiłem urazę. Musiałem się przyznać do tego. Bo wiecie, ja potem musiałem robić technikum 3-letnie. W tym technikum też sobie nie radziłem, bo to techniczne kierunki. Powtarzałem klasę maturalną. Potem skończyłem studia, jedne, drugie. Ale ta szkoła średnia mi po prostu zaburzyła cały mój proces edukacji. I ja do niej nosiłem tą urazę, dlaczego ona wtedy pozwoliła mi iść do tej szkoły zawodowej. Bo wtedy w zawodówkach chłopcy mieli pieniądze, mieli paczki na święta, mieli wyjazdy do Szczyrku, nie do Szczyrku, do Wisły, wiecie, na narty. I głupi 15-letni chłopak poszedł na takie rzeczy. Ale musiałem jej wybaczyć, że dlaczego ona mi pozwoliła. nie powinna pozwolić. I wiecie, nagle, kiedy ja przyznałem to przed Bogiem, przyjeżdżam do domu mojej mamy i zabieram ją teraz co weekend do siebie. Już ma demencję, już nie pamięta, już mnie nie poznaje chwilami. Pyta się, a co pan tu robi w tym domu? Ale wiecie, Bóg tak zmienił moje serce, że ja mówię do mojej żony, tak długo, ile to będzie trzeba, będziemy ją zabierali do nas, będziemy ją brali, wiecie, ona, ją trzeba sprowadzać, co po nabożeństwie jedziemy. I ja mówię, Jezu, ja siebie nie poznaję. Taki jest nasz Bóg. Możesz być pastorem, możesz być liderem, możesz być wielką szychą, a nosić w sobie nieprzebaczenie i zastanawiać się, dlaczego coś nie działa. To nie są żarty z Bożym przebaczeniem. Potrzebujesz wybaczyć swojemu ojcu, nie matce. Bóg dzisiaj mówi ojcu. Nie wiem, co z matką, ale to jest dzisiaj wyzwanie, dlatego że najwięcej zaburzeń w naszym męskim życiu jest, kiedy są zaburzone relacje z ojcem. I to jest ten moment, w którym Bóg chce ci powiedzieć, przyjdź synu do mnie. Czy będziesz gotowy powiedzieć tak, tak, ten gość z Włodzisławia mówi o mnie, ten pastor z Włodzisławia mówi o mnie. Jeżeli Bóg mówi dzisiaj do ciebie, tam gdzie jesteś, podnieś swoją rękę. Miej tą odwagę, śmiało, śmiało. Zostawcie tak na sekundę, dwie. Kto jeszcze? Jeszcze przynajmniej trzy osoby walczą, mówią trochę obciach. Bóg cię zachęca, podnieś swoją rękę, powiedz, ja pastorze też, nie będę tego ukrywał. Śmiało, śmiało, poczekamy. Nie chcę wymuszać, ale Bóg chce cię pociągnąć z tego stanu, żebyś nie wyszedł opuście. Taki, jaki przyszedłeś. Chcielibyśmy teraz stanąć przed Bogiem i powiedzieć, Panie, wybaczam mojemu tacie. Wybaczam każdą krzywdę mojemu tacie. Tam, gdzie jesteś, mów swoimi słowami. Pozwól, aby Duch Święty cię inspirował dzisiaj. Nie będziemy tutaj zapraszać do przodu, potem pod koniec możemy to zrobić, ale powiedz, Tato w niebie, wybaczam mojemu ziemskiemu tacie. Wybaczam mu każde wypowiedziane złe słowo, każdą kłótnię w alkoholu, każdy brak docenienia i dobrego słowa, każdy brak pochwały, każdy brak wzmacniania mojej męskości. Panie, wybaczam mu każdą krytykę, każde stłamszenie mojego entuzjazmu do robienia rzeczy ciekawych, Panie. Wybaczam mu każde złe słowo wypowiedziane, że się nie nadaje, że nie potrafię. Wybaczam te wszystkie przekleństwa, które zostały wypowiedziane w złości nad moim życiem, że niczego w życiu nie osiągnę. Bóg teraz chce złamać taką kwestię związaną z powodzeniem finansowym, ponieważ pracujesz, zarabiasz, a nie wiedzieć się, ponieważ twój ojciec w złości wypowiadał właśnie takie słowa, że ty zawsze będziesz biedny, że nic nie zarobisz, że pieniądze ci przepadają przez palce. Bóg dzisiaj to łamie, dzisiaj to zabiera, te przekleństwo poprzez te twoje dobre wyznanie, poprzez przebaczenie. Panie, my dzisiaj wybaczamy. Tak szczerze, bez jakichkolwiek warunków wstępnych. I prosimy, abyś nam wybaczył to nieprzebaczenie. Tą urazę, którą nosiliśmy tyle lat. Ojcze, niech moi kochani bracia zostaną uwolnieni teraz. Panie, niech przyjdzie lekkość. Niech ten ciężar z ich duszy, te zakamarki, mroki jej duszy, te rany zostaną teraz takie zabliźnione, niech one się leczą. Ojcze, niech przyjdzie wolność do ich serc, do ich umysłów. W imieniu Jezusa. Amen.